dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Z tej strony Katarzyna Kochnowicz, Inoziele. Witam Was bardzo serdecznie. Słyszymy się po wakacyjnej przerwie. Jako, że mamy wrzesień, a już właściwie jego ostatki, chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o wrzosie i ziemniaczkach. A są to takie mało zielarskie może tematy. Może ktoś pomyśli, że mało fitoterapeutyczne, co to ziemniaczki i wrzos. A chciałam Was zaskoczyć i właśnie opowiedzieć parę ciekawostek. Posłuchajcie zatem. Adam Fischer, który był polski etnografem i folklorystą, w swoim słowniku opisuje: Polacy nadniemieńscy robią z brzozowych liści zmieszanych z mchem śląskim i wrzosem kąpiel dla chorych dzieci. W krakowskim, gdy dziecko dostanie wielkiej choroby, uderza się je gałązką święconej brzeziny i wrzosu, a choroba je opuści. W radzyńskim zaś chore wymiona krowy nacierają gałązkami brzeziny i wrzosu. Wrzos z łaciny calluna vulgaris, od tego też, że wrzos w Polsce zaczyna kwitnąć w 8 miesiącu roku, a rozkwita się w pełni w 9 miesiącu. Stąd też od tego wrzosu nazywa się miesiąc wrzesień. Lud nazywa wrzos także czasem wrzosk, w Kaliszu lub na Mazowszu wrzost. A co jeśli chodzi o wierzenia i obrzędy? W Lublinie mówiono, że wrzos należy do ziół zbieranych przez czarownice, które używają ich do leczenia chorób. Na Kaszubach należy do roślin cmentarnych i o tej jego roli wspominają bardzo często pieśni kaszubskie. Z kwitnienia wrzosu wróży się też o przyszłym siewie. Jeśli wrzos zaczyna kwitnąć od góry, znak to, że siewy wczesne będą najlepsze. Jeśli zaczyna kwitnąć w środku, to siewy średnie najlepiej się udadzą. A jeżeli zaczyna kwitnąć od dołu, należy opóźnić siewy, jeśli chce się je mieć dobre. Ułożenie kwiatów wrzosu wskazuje, w którą stronę będą wiatry wiały w zimie. A kiedy wrzos bardzo kwitnie, będzie zima długa i ciężka. Kiedy zaś wrzos ma mało kwiecia, zima będzie krótka i lekka. No ciekawam, jakie wasze obserwacje po dzisiejszej audycji będą, spoglądając na wasze wrzosy w ogrodzie. Dodatkowo wrzos święci się wraz z innymi ziołami na Matkę Bożą Zielną i na Mazowszu, i w Małopolsce. Jeśli wrzos był obecny w legendach i w wierzeniach, to także w lecznictwie. Kąpiele w odwarze wrzosu bywały zalecane jako skuteczny środek przeciw reumatyzmowi. Albo też przy tych dolegliwościach przykładano go razem z mlekiem lub piwem na schorzałe miejsce. Schorzałe nogi reumatyczne trzymały się nad gorącą parą wrzosu wraz z roztartą cegą zalaną wrzątkiem. Przy pomocy kąpieli we wrzosie leczono suchoty brzuszne i biegunki. Często kąpano chore dzieci we wrzosie zmieszanym z mchem i liśćmi brzozowymi. Trafiłam na taką ciekawostkę, że także kąpie się chude dzieci we wrzosie i bada. Jeśli dziecko się w kąpieli zarumieni, będzie żyło. Jeżeli nie, nic mu już nie pomoże. Akurat tak powiadano w Włowiczu. A jeśli chodzi o weterynaryjne sprawy, też stosowano wrzos. Chore lub owrzodzone wymiona krów smarowało się odwarem, takim z gałązek wrzosu i brzeziny, albo też przykładało się krowom układy z wrzosu. A nierogaciznę też leczyło się przy pomocy wrzosu zagotowanego i zmieszanego z krupami jęczmiennymi. Jeśli chodzi o zielarski temat, surowcem jest ziele, czyli herba calunnae, które zbiera się właśnie w okresie kwitnienia i suszy w temperaturze do 40 stopni. Obrywać każdego maleńkiego kwiatuszka nie trzeba, należy je ściąć i suszyć te wierzchołki łodyg. Bardzo korzystne jest w lecznictwie łączenie ziela rdestu z liściem mącznicy lekarskiej, borówki, z korzeniem lubczyku właśnie oraz liściem ortosyfon. Surowiec ten powinien występować w mieszankach urologicznych zawsze obok surowców o działaniu odkażającym i rozkurczającym drogi moczowe. Właśnie w takim zestawieniu, jakim mówiłam. Wtedy będzie nam fajnie wielokierunkowo działało w przypadku schorzeń dróg moczowych. Doktor Różański wspomina nawet, że bardzo dobre rezultaty uzyskał w leczeniu zapalenia cewki moczowej u kobiet, łącząc ortosyfon, trzy części ortosyfonu, z dwoma częściami żurawiny, jedną częścią liścia mącznicy, jedną częścią ziela czombru i jedną częścią ziela wrzosu. Wszystkie te surowce są bardzo często spotykane. Jedną rzeczą, która nie do końca jest taka popularna i często spotykana, właśnie te liście ortosyfonu groniastego, Folium ortosyfoni, one są stosowane w lecznictwie w tak zwanej terapii płuczącej, to znaczy w celu wzmożenia diurezy, żebyśmy mieli więcej wydalanego moczu po prostu. Stosowanie wrzosu korzystne jest także łączenie wilżyny z owocem jałowca, z wyżej wspomnianym liściem ortosyfonu, z rabarbarem, z owocem czarnuszki, z wielem wierzbownicy, z liściem mącznicy, z liściem borówki, z wrzosem, korą gruszy. Pomocny też jest także owoc pietruszki i selera. Spośród wyżej wymienionych surowców najmniej właściwie arbutyny zawiera wrzos, bo do 1%. Związkami aktywnymi wrzosu są garbniki, ma ich aż 7%. Goryczki, kwas ursolowy, śluzy, flawonoidy i kwas 20-chlorogenowy. Wodny wyciąg z ziela lub kwiatu wrzosu działa moczopędnie, odkazi nasze drogi moczowe, działa przeciwzapalnie w przewodzie pokarmowym i układzie moczowym oraz żółciopędnie. I taki napar 5-10% można pić w ilości nawet do 2 szklanek w ciągu dnia bez objaw przedawkowania. To jest taka kwintesencja stosowania wrzosu zielarsko. Teraz nastąpi króciutka przerwa na muzykę, a po przerwie temat ukochanego warzywka we wrześniu. To jest ziemniaczka, który ma także swoją piękną historię w lecznictwie. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels there's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. Look at me stand.
Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to lie or cry, it's a wonderful, wonderful life.
I słyszymy się po przerwie. Katie Melua śpiewała, że potrzebuje przyjaciela, który sprawi, że będzie szczęśliwsza. Myślę, że taki ziemniaczek by ją uszczęśliwił. Mamy wrzesień, jest to czas wykopków. I ziemniak często jest traktowany po macoszemu wręcz. Myślę, że nikt nie docenia jego wartości odżywczych i leczniczych i skarbów, ilu w sobie zawiera. Dlatego chciałam go wam dzisiaj przybliżyć. Ziemniak to z łaciny solanum tuberosum i bywa w Polsce nazywane bardzo różnie. Na południu ziemniaki, w centralnej Polsce północnej kartofle, w Wielkopolsce pyrki, na Mazowszu gajdaki, grule na Podhalu, rzepa na Orawie, a po nasemu zimnioki. Jeśli chodzi o takie legendy i wspomnienia, natrafiłam na takie wspominki o powiecie myślenickim. Jeżeli w Wigilię Bożego Narodzenia kamieni w wodzie omarzną, wtedy wcześniejsze ziemniaki lepiej się udadzą niż późno sadzone. Jeżeli w Dzień Świętej Małgorzaty, to jest 13 lipca, jest pogoda, będą ziemniaki ładne. Jeżeli deszcz zaś, będą gniły. Tak już mówiono w powiecie żywieckim. Jeżeli kto w dzień ten okupuje ziemniaki, to mu się wszystko zepsuje. W Wigilię Świętej Małgorzaty, albo też w sam Dzień Świętej Małgorzaty, budzono ziemniaki. To jest, odkopywano i wydobywano trochę ziemniaków, aby się urodziły dobrze. Nawet samo wetknięcie ręki w ziemię i namacanie ziemniaka już wystarcza. Przez przykładanie świeżo ukrojonych ziemniaków do różnych części ciała leczono katar na podolu. Ugotowane i utarte ziemniaki przykładano zaś na bóle w lewym boku, w międzyrzeczu. Na bóle reumatyczne robiono okłady z ziemniaków tłuczonych wraz z pietruszką, tak gorące, jak tylko można było wytrzymać. A tarte, surowe ziemniaki przykłada się na oparzenie w Małopolsce, albo też moczy się części oparzone w wodzie, w której ugotowano ziemniaki. Tarte ziemniaki przykłada się na puchliznę, na bolączki, wrzody, to już w bochni, ale i na skaleczenia oraz powierzchowne rany. Ktoś tam nawet wspomniał, że zastrzał, czyli obieranie palca, leczono przez wsadzanie palca do gotujących się ziemniaków, aż pęknie. Musiało to być bolesne. Takie dosyć odważne podejście. Także na odmrożenia przykładano utarte, surowe ziemniaki albo odmrożone ręce i nogi moczono w wodzie, w której gotowały się ziemniaki. Te wieści z kolei znalazłam w okolicach Nowego Sącza. Prócz tych nazw bardziej rozpowszechnionych, mamy nadto w Polsce wielką liczbę nazw lokalnych. Ale pochodzi to stąd, że ziemniaki przyszły do Polski dopiero w XVIII wieku za Augusta III. Głównie z saskimi rolnikami i zostały przyjęte dosyć niechętnie, ale wkrótce się bardzo rozpowszechniły. Ziemniak należy do rodziny psiankowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej, z terenów obecnego Peru, Chile i Boliwii. Wyobraźcie sobie, że ślady uprawy ziemniaka na tych terenach sięgają 4000 lat przed naszą erą. Do Europy został sprowadzony w drugiej połowie XVI wieku, ale początkowo był niezwykłym okazem nowej rośliny występującej głównie w ogrodach botanicznych. Następnie znalazł się wśród roślin leczniczych, ozdobnych i ogrodniczych. Był cenną rośliną ozdobną w czasach, gdy nie było jeszcze gerberów i róż. król Francji Ludwik XVI na balach dworskich występował z kwiatem ziemniaka przypiętym do fraka, a panie zdobiły kwiatami włosy. Dopiero po ponad 200 latach doceniono kulinarne walory podziemnych bulw, ale najpierw były one przysmakiem dosyć racjonowanym i podawanym głównie na dworach królewskich oraz magnackich. Stopniowo uprawa ziemniaka rozpowszechniła się w całej Europie. W najbiedniejszych krajach Europy, to jest w Irlandii i Galicji, uprawiano go masowo, a bulwy były głównym źródłem pożywienia biednych warstw społecznych, które stanowiły około 90% ludności. Wtedy też zwyczajem było, że ziemniaki podawano do wszystkich trzech posiłków i na śniadanie, i na obiad, i na kolację. A jak do całej Europy ma się sytuacja w Polsce? W Polsce podobno najwcześniej znali i uprawiali ziemniaka aptekarze wrocławscy. Już w 1569 roku rósł on w ogrodzie botanicznym, a następnie w ogrodach aptek wrocławskich jako lekarstwo. Jak donosi wielu badaczy, za początek uprawy ziemniaka w Polsce uważa się rok 1683. Wówczas król Jan III Sobieski, wracając z wyprawy wiedeńskiej, przywiózł niewielką liczbę bulw ziemniaka w prezencie dla królowej Marysieńki. Też o niej wspominano, że chodziła na bale z wpiętym we włosy kwiatkiem ziemniaka. Wsadzano je w ogrodach wilanowskich, gdzie podobnie jak w innych krajach były początkowo rośliną ozdobną i leczniczą. Na większą Solanum tuberosum zaczęto uprawiać pod koniec XVIII wieku. A upowszechnienie uprawy następowało powoli, gdyż hamował ją konserwatyzm polskiego rolnictwa oraz system tradycyjnej pańszczyzny i trójpolówki. Ponadto długo ziemniak cieszył się złą sławą i mianem diabelskich jabłek, gdyż rosnące w ziemi ziemniaki, bulwy, uważano za truciznę. Były one gorzkie w smaku, co spowodowane było dużą ilością glikoalkaloidu solaniny. Czasem widzimy takie zielone ziemniaki wystające z ziemi. Właśnie one są bogate w solaninę. Z czasem w Polsce i w całej Europie z luksusowego warzywa bogatych ziemniak stał się powszednim chlebem biedaków. Stąd też powiedzenie o ziemniaku, że to przysmak królów i nędzarzy. W XIX wieku ziemniak był wykorzystywany jako surowiec gorzelniczy, jako podstawowa pasza dla trzody chlewnej oraz do produkcji skrobi. Największą rolę odegrał jednak jako podstawowy produkt żywnościowy. Dzięki niemu poprawiła się jakość wyżywienia ludności wiejskiej i miejskiej w rozwijających się ośrodkach przemysłowych. Wzrosło spożycie witaminy C, co miało niebagatelny wpływ na ogólną poprawę zdrowia Polaków. I właśnie o tej witaminie C, o żywczości ziemniaka, chciałabym wam opowiedzieć po przerwie i dlaczego ziemniak był uważany za symbol nowoczesności i postępów w uprawie roślin. Do usłyszenia.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé en piqûre de rappel. Dis comment je m'appelle. Jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
I witam z powrotem. Może dosyć już tych historycznych ciekawostek. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, natrafiłam na artykuł w Postępach Fitoterapii o wartościach odżywczych i właściwościach prozdrowotnych ziemniaka, ponieważ bardzo wielu Polaków go spożywa, więc podejrzewałam, że naukowcy prędzej czy później przyjrzą się uważniej temu warzywu. W latach 2010-2011 było to od 116 do 130 kg w ciągu roku, więc to naprawdę dużo. Ponadto myślę, że jest on jednym z najlepiej zaprojektowanych przez przyrodę produktów. Słuchajcie, rodzi się w pierwszorzędnym opakowaniu. Jest dobrze przechowany, utrzymuje świeżość przez bardzo długi czas. Dodatkowo wartość odżywcza ziemniaka wynika w dużej mierze z jego składu chemicznego, a przede wszystkim składników mających znaczenie w żywieniu człowieka. No bo jest nam potrzebna skrobia, cukru ogółem, cukry redukujące, białko, błonnik pokarmowy, witaminy i składniki mineralne. Ma niską zawartość związków szkodliwych, takich jak właśnie solanina, czy azotany, czy pozostałości pestycydów. Wbrew panującej opinii, bulwy ziemniaka są niskokaloryczne i są lekkostrawne i nie są tuczące. No to nie znaczy, że możemy sobie nasmażyć frytek i mówić, że będziemy zdrowi. No nie, chodzi o sposób podania, też jest bardzo istotny. Głównym składnikiem suchej masy bulwy ziemniaka jest skrobia. Natomiast wartość kaloryczna ziemniaka jest niska, bo to od 50 do 90 kalorii i porównywalna z wartością energetyczną jabłka czy mleka, 3,5-krotnie mniejszą niż bułki pszennej, a 10-krotnie mniejszą od czekolady. Zawartość skrobi aktualnie zarejestrowanych odmianach jadalnych wynosi od 11 do 18%. Co jest ważne, konsumpcja ziemniaków musi być poprzedzona obróbką termiczną bulw. Czyli musimy je ugotować, upiec albo usmażyć. Podczas której skrobia ulega sklejkowaniu i jest całkowicie i szybko trawiona. W przypadku schładzania ugotowanych bulw ulega ona retrogradacji i obniża się jej strawność. Kolejnym ważnym składnikiem bulw, decydującym o przydatności ziemniaka do konsumpcji czy przerobu na produkty spożywcze, są cukry. To jest suma cukrów. Cukry redukujące i sacharoza. Ponieważ związki te występują w podwyższonej zawartości, powyżej 1%, nadają ziemniakom słodki smak oraz zwiększają ciemnienie miąższu, co bywa czasami niekorzystne w produkcie spożywczym. W przemyśle spożywczym, przepraszam. Najważniejszym składnikiem bulw ziemniaka jednak jest białko, którego zawartość kształtuje się na poziomie około 2%. I mimo, że występuje w niej wielkiej ilości, odznacza się wysoką wartością biologiczną, porównywalną do białka sojowego i niewiele ustępuje wartości białka jaja kurzego. Jest ono bogate w aminokwasy egzogenne, takie jak leucyna, lizyna, fenyloalanina, treonina, których organizm człowieka nie syntetyzuje. słuchajcie, mamy pod ręką naprawdę fajne warzywo. I z żywieniowego punktu widzenia cenny jest również błonnik pokarmowy występujący w bulwach w ilości do 2,5%. W skład którego wchodzą celuloza, pektyny, lignina, hemiceluloza. Jest on niezbędny w pożywieniu. Ale dlaczego? Ano, rozcieńcza składniki odżywcze i ułatwia do nich dostęp enzymów trawiennych. Poprawia naszą perystaltykę jelit, zwiększa objętość treści pokarmowej, dając nam uczucie sytości. Ważnym składnikiem bulwy ziemniaka jest też kwas askorbinowy i kwas dehydroaskorbinowy, które stanowią witaminę C. Jest ona najsilniej działającym przeciwutleżniaczem rozpuszczalnym w wodzie, który pełni rolę ochronną w stosunku do chorób nowotworowych i chorób układu krążenia. W ziemniaku występują też inne witaminy, takie jak B1, B2, B6, kwas nikotynowy. Czyli spożycie około 200 gram ziemniaka pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka na witaminę C w około 50%. To jest dużo. I taka witamina C spożywana w pożywieniu, a nie w formie tabletek, nie w formie kropelek, jest dużo lepiej przyswajalna dla nas. Witaminy B6 w 25%, pozostałych witamin w 10-15%. A składników mineralnych do 30%. W bulwach występują też polifenole, flawonoidy, karotenoidy w dosyć sporej ilości, bo 15-30 mg na 100 gram. Spośród nich większość stanowią polifenole. Ale co to są te polifenole? Polifenole wykazują wielokierunkowe działanie w naszym organizmie. Z jednej strony kształtują smak i barwę, a z drugiej strony mają właściwości przeciwutleniające i taką zdolność do zmiatania wolnych rodników oraz potencjalną aktywność antybakteryjną. A zatem możemy powiedzieć, że mają znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Działają przeciwstarzeniowo po prostu naszego organizmu. Na wartość żywieniową ziemniaka mają również wpływ składniki mineralne. Szczególnie cenne w ziemniaku są potas, wapń i magnez, bo mają działanie zasadotwórcze. Ich obecność w pożywieniu neutralizuje zakwaszające działanie mięsa, ryb i przetworów zbożowych. Ponadto potas reguluje pracę serca i obniża ciśnienie tętnicze, stąd w niektórych chorobach serca stosuje się dietę ziemniaczaną. Magnez poprawia nam przemianę materii, łagodzi stany zmęczenia i stresu. Myślę, że spożywanie ziemniaka pokrywa również częściowo zapotrzebowanie organizmu na fosfor, jod, żelazo, miedź i cynk. I myślę, że trzeba to podkreślić, że najwięcej witamin i składników mineralnych zgromadzonych jest w bulwie pod skórką. Stąd wartość żywieniowa zależy od grubości obierania, sposobu i czasu przygotowania bulw do spożycia, a więc w znacznym stopniu od nas samych. Najlepiej więc należy je obierać cienko, gotować na parze lub w małej ilości wody. Najlepiej w całości. A jeśli już ktoś lubi pokroić, to na duże kawałki, żeby przekrojona powierzchnia była jak najmniejsza. Ziemniak w porównaniu z innymi produktami roślinnymi, między innymi ze względu na małą zawartość tłuszczu, kumuluje jednak niewielkie ilości metali ciężkich, azotanów oraz pozostałości środków ochrony roślin, ale obróbka kulinarna powoduje znaczące zmniejszenie się ich zawartości. I specjaliści żywieniowcy uważają, że wartość odżywcza ziemniaka jest tak duża, że może on stanowić przez pewien czas jedyny składnik pożywienia człowieka bez uszczerbku dla jego zdrowia. Ponadto ziemniaki są tanie, są zdrowe, smaczne i łatwe w przygotowaniu do spożycia, a potrawy z nich sporządzane są zalecane dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dorosłych, no i też osób starszych. No widzicie, same plusy. Warto przypomnieć też, że ojciec współczesnej medycyny, Hipokrates, pisał wieki temu, że pokarm powinien być naszym lekarstwem. Dzisiaj, kiedy już wiemy, że zdecydowaną większość chorób powoduje nieodpowiednie odżywianie, myślę, że możemy ocenić prorocze słowa tego wielkiego lekarza. Tymi słowami będę kończyła dzisiejszą audycję. Myślę, że wszyscy sobie spokojnie przemyślą. Mamy wrzesień, może do waszej diety wpadną jakieś urozmaicone przepisy ziemniaczane, jakieś zapiekanki. Do usłyszenia następnym razem. Audycję prowadziła Kasia Kochnowicz i Noziele. Pozdrawiam. Cheap.